Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jubileusz 25-lecia świętuje Fundacja Jana Pawła II. Choć ma polskie korzenie, aktualnie obecna jest w wielu krajach świata. To, co łączy jej przyjaciół, to osoba Jana Pawła II i jego nauczanie. A naszym gościem jest dziś administrator fundacji, ksiądz Stefan Wylężek. Witam serdecznie.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Zanim przejdziemy do rozmowy, posłuchajmy, co o swojej fundacji mówił w 1995 roku Jan Paweł II.
Fundacja ta jest instytucją o charakterze kościelnym. Jako taka jest ona narzędziem ewangelizacji. To jest jej podstawowa specyfika. Jest ona konkretnym wyrazem troski Kościoła o człowieka. Jest także wyrazem służby, jaką Kościół pełni wobec narodu i jego kultury, która ma tak głębokie chrześcijańskie korzenie. W tym właśnie duchu Fundacja podejmuje cenne inicjatywy w dziedzinie religijnej, kulturowej, naukowej, duszpasterskiej i dobroczynnej. Siedzibą Fundacji jest Watykan. Także i to ma swoją głęboką wymowę.
Fundacja Jana Pawła II obchodzi 25-lecie. Powiedzmy na początku, dlaczego powstała i jakie są jej cele?
Powstała dlatego, że akurat 16 października 1978 roku na stolicę Piotrową został wybrany arcybiskup Krakowa, kardynał Karol Wojtyła. I to wydarzenie oczywiście wszyscyśmy przeżywali bardzo mocno. I to wydarzenie było również takim impulsem, aby jakoś je zaznaczyć historycznie, polską obecnością w Rzymie, która była, ale która w jakiś sposób tego dnia nabrała nowego wymiaru. Powstała idea, że kupić albo wybudować jakieś centrum polskiej kultury. Zresztą Ojciec Święty sam też ku temu się skłaniał, mówił, że dojrzało czas, żeby powstało jakieś centrum polskiej obecności, polskiej kultury chrześcijańskiej w Rzymie. Czyli z dwóch stron była jakaś taka inicjatywa. Ze strony Polonii, Polaków rozsianych po całym świecie, a potem również i przyjaciół narodu polskiego, powstały różne komitety zbiórki pieniężnej, aby ten cel zrealizować. Zebrano pieniądze i szukano potem domu. Ten dom znaleziono na Via Cassia 1200. Ten komitet zbiórki pieniężnej kupił ten dom. I idea polegała na tym, aby ten dom ofiarować Ojcu Świętemu. Żeby to był dom jego imienia. Na Watykanie 7 listopada 1981 roku miała miejsce audiencja dla przyjaciół fundacji, która jeszcze wtedy nie została ogłoszona, a która była już w zalążku. I ten komitet wręczył klucz Ojcu Świętemu do tego domu, mówiąc: Ojcze Święty, prosimy Cię, abyś przyjął ten dom jako dar. W pierwszej chwili Ojciec Święty zbraniał się, aby ten dom nie nazwać jego imieniem. Myślał o imieniu świętego Stanisława, ojca Kolbe, ale potem przemówienie powiedział: jeżeli już jest taka wola, to akceptuję. I jako odpowiedź na ten dar, na tę inicjatywę, Ojciec Święty utworzył Fundację Jana Pawła II, która jest organizacją kościelną, charytatywną, duszpasterską, mówimy non-profit, czyli nie jest instytucją, która chce gromadzić fundusze, ale która te fundusze przekazuje, organizuje swoją pracę. Czyli jest organizmem prawnym, który nie tylko zabezpieczył istnienie tego domu, ale równocześnie Ojciec Święty wyszedł dalej, stawiając cele powołane przez siebie do życia fundacji.
Bo fundacja to nie tylko dom.
Tak, dlatego że Ojciec Święty w pierwszym momencie uważał i w tym przemówieniu bardzo mocno podkreślił, że ten dom to nie jest hotel, że ten dom to jest miejsce spotkania kultury polskiej z kulturami innych krajów. Nawet mówi o spotkaniu historii. Mówi o tym, że ma to być wymiana, wzajemne ubogacenie się. I jeżeli tak, to jesteśmy na płaszczyźnie kultury. I powstał od razu Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Tam na Via Cassia. I fundacja jakoś starała się akcent położyć na tę problematykę kultury chrześcijańskiej i równocześnie związków Polski ze Stolicą Apostolską, jej obecnością tutaj. I trzeci punkt, który był bardzo mocno podkreślany od początku, To był ośrodek dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II. Te trzy instytucje od początku stanowiły rdzeń Fundacji Jana Pawła II.
Dom Jana Pawła II, tak jak powiedział ksiądz, tak, dom pielgrzyma, jest naszym słuchaczom na pewno doskonale znany, ale na czym polegało właśnie to propagowanie kultury chrześcijańskiej?
Kiedy Ojciec Święty nam powiedział o spotkaniu, to oczywiście trzeba się spotkać. I myśmy w ramach działalności Instytutu Kultury Chrześcijańskiej organizowali bardzo wiele sympozjów naukowych. Pierwsze, które było organizowane, dotyczyło tradycji, która jest tradycją korzeni chrześcijańskich w Europie. I zaprosiliśmy Niemców, Francuzów, Włochów i Polaków. Oczywiście intelektualistów. To było jakieś takie wejście w tę problematykę uniwersytecką, dialogu. I potem następowały różne sympozja i tutaj w Rzymie, i w Polsce. Ale jedno bym powiedział bardzo istotnego. Mianowicie, my jesteśmy w pewnej części Europy. W tej części Europy mamy bardzo mocne związki społeczno-kulturalne, religijne z naszymi sąsiadami. To znaczy Litwa, Białoruś, Ukraina. Mówimy o Rzeczpospolitej wielu narodów. Zrobiliśmy takie wielkie sympozjum w 1988 roku związane z tym wzajemnym poznaniem czy przenikaniem kultur obecności w Rzeczypospolitej. I to było pierwsze, które potem co roku miało miejsce na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Owocem tego również jest powstanie w Lublinie Centrum Europy Wschodniej, które prowadzi pan profesor Kłoczowski. I po każdym sympozjum wydawaliśmy akta tego sympozjum. I tak ta problematyka mogła dotrzeć do osób zainteresowanych tą problematyką. Ale druga kwestia, wydawaliśmy książki. Oczywiście dzisiaj ci, którzy w tym czasie nie żyli, nie rozumieją, w jaki sposób nie można było w Polsce osiągnąć książek, które nie przepuściła cenzura. Myśmy tutaj wydali bardzo wiele książek, ponad 60. I te książki wszystkie zostały rozprowadzane potem przez pielgrzymów innymi drogami do Polski, a które były promowaniem kultury chrześcijańskiej i równocześnie pokazywanie, w jaki sposób Ewangelia jest obecna w różnych przejawach życia kulturalnego, różnych środowisk i w jaki sposób na poziomie intelektualnym, filozoficznym, nauki społecznej Kościoła może być postrzegana i jednocześnie realizowana. Także ta problematyka wiara, kultura, rozum, wiara, która była bardzo bliska Ojcu Świętemu, była przedmiotem takiego zaangażowania fundacji. Niezależnie od tego, że Ośrodek Dokumentacji gromadził wszystkie dokumenty, też wydawał książki, które dotyczyły tego pontyfikatu i dom, który opiekę duchową sprawował nad pielgrzymami, gośćmi fundacji, pozwalając im, czy pomagając im w przeżywaniu religijnym ich pobytu tutaj w Rzymie, bo to nie jest nigdy wycieczka, tylko spotkanie z Piotrem naszych czasów i spotkanie z centrum chrześcijaństwa, jakim jest Rzym.
Ale fundacji nie możemy ograniczyć tylko i wyłącznie do Rzymu.
Właśnie. I pierwsza rzecz, która wyszła z naszego doświadczenia, to spojrzenie na wschód. Mianowicie w 1989 roku powstały nowe państwa. I tym krajom w różny sposób różne kraje, różne osoby chciały pomóc. Myśmy zaproponowali taką pomoc intelektualną, to znaczy zaprosić młodych ludzi, aby mogli ukończyć studia w Polsce i żeby potem mogli wrócić do swoich krajów i tam wykorzystać swoją znajomość, czyli swoje wykształcenie i swoją formację intelektualną i humanistyczną, dla pracy w swoich środowiskach, w swoim kraju, w swoich wspólnotach kościelnych. Ten program rozpoczęliśmy wcześniej, ale w 1992 roku rozpoczęliśmy budowę domu. Mamy dom Fundacja Jana Pawła II w Lublinie i dzisiaj w Lublinie fundacja ma 152 stypendystów z Europy Środkowo-Wschodniej, a 20 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Mamy już ponad 500 absolwentów. To są osoby, które skończyły studia magisterskie, doktoranckie. Wielu z nich jest dzisiaj profesorami i pracują w miejscach ich pochodzenia i tam starają się służyć tym, czego się nauczyli, co przejęli w Polsce.
To jest ta inwestycja w człowieka?
To jest inwestycja w człowieka. I to jest bardzo istotna sprawa. Ojciec Święty zawsze do nas mówił, poszerzajcie ten program, uczcie. On jako pasterz i jako profesor uniwersytecki wiedział, co to znaczy, żeby dawać możliwość kształcenia, poszerzać horyzonty. Ojciec Święty był bardzo zainteresowany i pytał, skąd to pochodzi, co studiuje, co potem będzie robił. To była jego wizja łączności dwóch Europ, wschodniej i zachodniej. I ten program jest bardzo istotny. My dzisiaj mamy 152 stypendystów. To jest dla nas pewnego rodzaju możliwość i finansowa, i organizacyjna, bo my nie chcemy tylko, żeby oni byli na uniwersytecie i studiowali, ale żeby oprócz studiów otrzymali pewną formację humanistyczną, chrześcijańską, aby byli nie tylko wykształceni, ale równocześnie byli świadkami Ewangelii. I to jest istotna sprawa w tym naszym programie.
Ale to jest to, co dajecie. Żeby móc dawać, też potrzebne są środki. Mimo, że tak jak powiedział ksiądz na początku, nie chcecie na tym zarabiać.
Fundacja ma swój rdzeń polski. To Polacy i przede wszystkim mieszkający poza krajem, ale również inne osoby pomogły w zakupie tego domu. I potem oczywiście to jest tak, jak człowiek wybuduje dom, to tym się rzecz nie kończy, ten dom trzeba utrzymać. I powstała idea stworzenia kół przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Dzisiaj ma ponad 40 kół przyjaciół fundacji w 16 krajach. I to są koła, które nie zawsze mają swoje polskie pochodzenie czy polską kulturę, natomiast łączy ich wszystkich. Osoba Jana Pawła II, a przede wszystkim jego nauczanie. I te koła chcą być świadkiem obecności nauczania Jana Pawła II w ich środowisku, a równocześnie finansowo pomagają nam w realizacji naszych programów. Struktura finansowa fundacji jest taka, że fundacja ma swój fundusz wieczysty. Natomiast z tego funduszu, z odsetek, czyli z akcji, z obligacji, fundacja prowadzi swoją działalność. Co roku my stoimy przed nowymi wyzwaniami, są różne problemy, pytają nas, proszą, a my sami mamy swój program. Fundacja włącza się w to wszystko, co dotyczy dziedzictwa tego pontyfikatu i jego obecności dzisiaj w życiu Kościoła i w życiu wspólnot lokalnych również, a nie tylko na płaszczyźnie ogólnej fundacji, która ma jakieś swoje dzieła.
Powiedział ksiądz o nowych wyzwaniach, także Jan Paweł II mówił, że trzeba aktualizować wasz program. Co jest najpilniejszym wyzwaniem teraz, jeśli chodzi o fundację?
Mówiłem na początku naszego spotkania o takim akcencie, jaki został położony na ośrodek kultury chrześcijańskiej. Sytuacja się zmieniła zupełnie w tej chwili w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Także wiele celów tegoż Instytutu zostało w jakiś sposób zrealizowanych. Fundacja dzisiaj nie zaniechała wielu programów, które robił Instytut Kultury Chrześcijańskiej, jak Bularium Polonie, Uniwersytet Letni Kultury Polskiej. Ale dzisiaj akcent fundacja kładzie przede wszystkim na dwie rzeczy. Pierwsza to na dokumentację i studium pontyfikatu. Na początku mówiliśmy o ośrodku dokumentacji pontyfikatu. Okazało się, że to nie wystarczy. Trzeba studiować ten pontyfikat. Trzeba wydawać pozycje książkowe, które pozwalają na lepsze zrozumienie i przekazanie tego dziedzictwa pontyfikatu. I to jest ośrodek dokumentacji studiów, który jest na Via Cassia, który ma swoją część i biblioteczną, i archiwalną, i muzealną. I myślę, że to jest odpowiedzialność naszego pokolenia, abyśmy takie dokumenty i takie studium zabezpieczyli na przyszłość. Druga sprawa to jest oczywiście nasz program edukacyjny, który dalej prowadzimy w Lublinie i w Krakowie. I tutaj chcemy dalej go prowadzić, aby jakoś lepiej odpowiedzieć na potrzeby. Dwa lata temu zorganizowaliśmy w Lublinie spotkanie naszych absolwentów. Przyjechało około 100 osób i pytaliśmy ich, co robią, jak przeżyli studia, w jaki sposób my możemy dotrzeć z informacją do tych, którzy chcieliby studiować, a równocześnie jakie są potrzeby, jakie kierunki studiów, jakie są zapotrzebowania na miejscu, żeby dane studia nie wpadły gdzieś tam w wodę, ale żeby były, powiedzmy, odpowiedzią na zapotrzebowania. I jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna. Myśmy zauważyli, że bardzo ważną sprawą jest, aby te koła przyjaciół, które tworzą tę fundację w różnych krajach, zaangażowały się w problematykę społeczności lokalnej, to znaczy kościoła lokalnego. I na przykład w Indonezji, gdzie mamy bardzo dynamiczne koło, to koło zaangażowało się w różne akcje pojednania. Pojednania napięć między muzułmanami a chrześcijanami. Byliśmy z księdzem arcybiskupem Szczepanem Wesołem w Indonezji w sierpniu i zauważyliśmy, w jaki sposób odniesienie tych trzech wspólnot, jakśmy spotkali, to znaczy muzułmanów, protestantów i katolików, w Ambon, na Molukach, w jaki sposób odniesienie do osoby i do nauczania na Pawła II pomogło im odnaleźć siebie i spojrzeć w przyszłość. Budowali kościół, czy budują kościół, gdzie te trzy wspólnoty się spotkały i łączy ich właśnie osoba Jana Pawła II poprzez Fundację Jana Pawła II. To było dla mnie coś niesamowitego, jak bardzo tak odległym miejscu jest obecny Jan Paweł II, jego nauczanie. W Meksyku koło przyjaciół fundacji zaangażowało się w pomoc biednym ludziom, pacjentom szpitala, którzy muszą przychodzić na badania, a nie mają się gdzie zatrzymać. jest albergo, taki hotelik, gdzie oni mogą się zatrzymać i chodzić na badania do szpitala. Siostra Anies, która gromadzi porzucone dzieci, byliśmy tam kiedyś z księdzem arcybiskupem Szczepanem Wesołym, odprawialiśmy mszę świętą, ponad 200 dzieci opuszczonych, w większości w jakiś sposób chorych, upośledzonych. I ona wszystkich przyjmuje i troszczy się o nich, to koło jej pomaga w tym. To jest również troska o życie, jak Ojciec Święty bardzo mocno podkreślał od początku do końca, każde życie jest święte. Także tych akcji jest bardzo wiele i fundacja nie zatrzymuje się, tylko patrzy w przyszłość.
Ksiądz od początku jest praktycznie związany z fundacją. Największa radość z tych 20 lat dla księdza?
Oj, wiele tych radości było. Każdą radością było spotkanie z Ojcem Świętym. Podkreślał jego związki z tą fundacją i mówił bardzo ciepło do tych, którzy są związani, bo mówił, że jeśli ktoś tej fundacji pomaga, to pomaga papieżowi. I za to dziękował i o to prosił. Radość inna, to jest radość, która wynikała również z Uniwersytetu Kultury Polskiej. Mianowicie myśmy rozpoczęli 20 lat temu właśnie ten Uniwersytet Kultury Polskiej i początkowo był skierowany tylko do Polaków. Natomiast zorientowałem się na drugim spotkaniu, że trzeba wprowadzić język angielski, że są młodzi, którzy, owszem, trochę mówią po polsku, ale piszą i rozmawiają między sobą po angielsku. Przeszło przez ten Uniwersytet około 1200 studentów. Przyjeżdżają teraz nie tylko osoby związane z Polską, ale które są zainteresowane kulturą polską i problematyka polega na pewnych związkach między kulturą polską, a kulturą światową, europejską, amerykańską, że nie tylko to, co się w Polsce dzieje, ale jakie jest wzajemne przenikanie. To znowu jest nawiązanie do myśli Ojca Świętego. Taką radością wielką dla mnie to było pierwsze czy drugie spotkanie w Indonezji, gdzie po raz pierwszy pojechałem i gdzie zauważyłem, w jak bardzo wielki sposób ci ludzie związani są z kościołem tam na miejscu, kościołem lokalnym, a równocześnie jak bardzo są entuzjastycznie nastawieni do Ojca Świętego Jana Pawła II. W tej Indonezji to jest największy kraj muzułmański na świecie. 250 milionów podobno jest ich mieszkańców. Katolików jest 6-7%. Ale są bardzo silni moralnie, silni duchowo i taki kontakt z Rzymem, kiedy przyjeżdżają, dla nich jest czymś bardzo istotnym. I znowu, pamiętam, jak było spotkanie przelesłych kół przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, prezes koła z Indonezji w swoim przemówieniu powiedział, że Ojciec Święty wcale nie jest Polakiem. On jest tak samo Polakiem jak Indonezyjczykiem, bo jest pasterzem Kościoła Powszechnego. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. I radość taka, która wynika z przekroczenia granic polskiej kultury i granic państwowych, że ta fundacja, która jest polska, rdzenie jest polskie, natomiast ona dzisiaj jest międzynarodowa i świadczy o tym, jak bardzo to, co szczegółowe, nasze polskie, może być równocześnie bardzo światowe, międzynarodowe, uniwersalne w przeżywaniu wiary, kultury z innymi. I to, co łączy, to jest nauczanie i pontyfikat i osoba Jana Pawła II.
To możemy powiedzieć, że jest owocem 25 lat pracy. Z okazji jubileuszów składamy życzenia. Czego księdzu życzyć, fundacji życzyć na następne 25-lecie?
Ja myślę, żeby ta fundacja trwała dalej. Zrobiliśmy taki film dokumentalny na temat Fundacji Jana Pawła II i między innymi jest wypowiedź kardynała Stanisława Dziwisza i ksiądz kardynał mówi, że życzy, aby ta fundacja, mówi, nie mówię, żeby była wieczna, ale żeby przynajmniej nas przeżyła. To znaczy, abyśmy podjęli to wyzwanie, które wynika z pontyfikatu, żebyśmy dalej na tym pracowali, żebyśmy to dalej realizowali. To jest takie przedłużenie. Fundacja nie jest najważniejszą sprawą w pontyfikacie Jana Pawła II. Fundacja jest jednym z owoców tego pontyfikatu. Jest dziełem Ojca Świętego. I to jest jej cecha, że ona realizuje takie cele, jakie Ojciec Święty wyznaczył. I my powinniśmy być temu wierni. Wiedzieć, co Ojciec Święty nam przeznaczył, i kierunek, jaki nam wyznaczył, a te szczegóły do nas należą i te szczegóły my musimy co roku podejmować i realizować. I staramy się. I chciałbym, aby to trwało. Aby to trwało. Reszta jest nieistotna.
Mam nadzieję, że te marzenia, że te pragnienia będą mogły się spełnić. Państwu przypomnę, naszym gościem był ksiądz Stefan Wylężek, administrator Fundacji Jana Pawła II. Fundacji, która obchodzi właśnie 25 lat istnienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A z Państwem żegna się Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.